Dzień dobry, witam w programie Polskie Tango. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj prawdziwy ekspert do spraw rozliczania rządów PiS, poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam w ten wieczorny piątek. Mam nadzieję, że zostaniecie Państwo z nami, posłuchacie, że będziemy interesująco mówić. Dobry wieczór.
Donald Tusk zapowiedział powołanie trzech komisji śledczych. Mówi się również o czwartej i piątej, czyli co? Grubej kreski nie będzie.
Nie będzie grubej kreski, bo nie może być, bo ludzie na nas głosowali, licząc również na to, że zostanie to wszystko rozliczone i na to również, że zbudujemy uczciwe państwo, czyli takie, gdzie niezależnie od legitymacji, od przynależności partyjnej, ktoś, kto złamał prawo, za to odpowie. Więc krótko mówiąc, zero tolerancji dla łamania prawa, dla oszustwa, złodziejstwa, wyprowadzania publicznych pieniędzy. I chcemy tą tezę wprowadzić w życie. Wydaje mi się, że dlatego też ludzie głosowali, bo mieli tego dość. Dlatego też tak wysoka przecież frekwencja, ponad 70 czy 70% nie wzięła się znikąd. Ludzie już po prostu wyszli na ulicę i poszli, niektórzy nawet do trzeciej w nocy stali i głosowali, bo chcieli zmienić władzę.
Powstać mają trzy komisje do spraw wyborów kopertowych Pegasusa oraz afery wizowej. Czy Pana zdaniem doprowadzą one do konkretnych prokuratorskich zarzutów?
Tak, uważam, że to dopiero początek, to nie będzie koniec, jeśli chodzi o komisje śledcze. Wydaje mi się, że jeszcze kilka może powstać, ale to są te pierwsze, które powinny się pojawić.
Ale takie było zamierzenie każdej komisji śledczej. Przyzna Pan, że żadna w Polsce do tej pory nie okazała się prawdziwym sukcesem.
No nie zgodzę się z Panem, dlatego że niech Pan zwróci uwagę, począwszy od pierwszej, od afery Rywina, to no, cały rząd poleciał na dobrą sprawę. Lewica na dobrą sprawę do dzisiaj się nie mogła pozbierać przez te lata, nie wróciła do rządu. Wie Pan, komisje śledcze mają nie tylko za cel wyjaśnić, postawić zarzuty, ale również mają na celu pokazać opinii publicznej ten cały proces łamania prawa, a czasem i kradzieży. I to ludzie oceniają, oglądając między innymi te komisje śledcze. Niech Pan zwróci uwagę, że bardzo wielu polityków, którzy byli przesłuchiwani przez komisje śledcze, ich już nie ma w polityce, bo ludzie zdecydowali, że nie chcą ich w polityce. Natomiast zgadzam się, że prokuratura w wielu przypadkach była bardzo łaskawa, albo sądy. A może brakowało twardych dowodów. Tu mamy nieco inną sytuację, bo czy to wybory kopertowe, czy inne, o których Pan mówił, tu są twarde dowody leżące na stole. Łamania prawa, konstytucji, regulaminu Sejmu, wydawania publicznych pieniędzy niezgodnie z prawem. I to wszystko jest udokumentowane, więc tu będzie nieco łatwiej. Ja uważam, że te komisje będą po prostu... One nie będą trwały latami. To muszą być szybkie procesy, bo dowody są na stole. I chcemy też, żeby ci, którzy tego nie widzieli, bo oglądali tylko tą rządową pisowską telewizję, żeby zobaczyli, co się działo w Polsce przez ostatnie lata. Jak były wyrzucane w błoto ich pieniądze.
A czy w takim razie nie zamieni się to w jakiś medialny spektakl?
Wie Pan, to jest taka wokanda polityczna w Sejmie. Chcielibyśmy, żeby świadkowie, którzy będą wzywani, każdy będzie mógł posłuchać odpowiedzi na pytania, oczywiście. Natomiast, wie Pan, pierwsza kopertowa. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek jeszcze premier polskiego rządu zdecydował powierzyć przeprowadzenie wyborów instytucji, która jest do tego nieprzewidziana. On wybrał Pocztę Polską, a przecież konstytucyjnym organem jest Państwowa Komisja Wyborcza. Wydał na to pieniądze. Wszyscy konstytucjonaliści bili na alarm. Jest w tej sprawie również wyrok już sądu pierwszej instancji. Druzgocący dla premiera Morawieckiego. Jeśli się ten wyrok potwierdzi w Sądzie Najwyższym, na dobrą sprawę, to jest tak mocny zarzut, gdzie premier będzie postawiony przed Trybunałem Stanu. Więc tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rozliczenie, ale żeby żadnemu politykowi nigdy później nie przyszło do głowy, żeby w taki sposób działać, funkcjonować i łamać prawo, krótko mówiąc. Więc ludzie będą świadkami i w dużej mierze jest to adresowane również do tych, do których nie dochodził sygnał innej telewizji czy radia niż tego pisowskiego, które miało przede wszystkim nie informować społeczeństwa o tym wszystkim, co PiS wyrabia i jak oszukuje Polaków, żeby zobaczyli to wszystko, co się działo. I tak jak mówię, dokumenty, fakty i to ma przekonać społeczeństwo, ale również niezależną przyszłą prokuraturę i niezawisłe sądy, żeby ci ludzie za to odpowiedzieli.
Ale tak jak pan poseł podkreśla, są fakty, są również dowody. Czy problemem nie jest to, że te trzy komisje śledcze być może wystartują niemal jednocześnie, bo tak jak pan poseł mówi, być może ważne jest to, aby pokazać opinii publicznej szeroko to, co się działo. Pytanie jednak, czy trzy komisje śledcze nie rozmydlą uwagi opinii publicznej?
Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy one będą trzy od razu, bo też chodzi nam o to, żeby skutecznie dotrzeć do wyborców i do Polaków i pokazać, co się działo. Trudno mi powiedzieć, w jakim czasie. Na pewno jednak będziemy krok po kroku pokazywać to wszystko. Natomiast one mają na celu jedno, aby skutecznie dotrzeć z informacją, prawdziwą informacją, z faktami do społeczeństwa. I to jest jakby cel. Natomiast wie pan, w przypadku na przykład kopertowej przecież to zawiadomienie do prokuratury na premiera Morawieckiego, wicepremiera Sasina, na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dworczyka i niektórych innych ministrów, nawet Najwyższa Izba Kontroli złożyła. Tylko problem polegał przez ostatnie lata na tym, że ta tak zwana prokuratura Ziobry, no nie bez kozery się tak nazywała, dlatego że upolitycznili tak prokuraturę, aby żadnemu politykowi. Po prostu włos z głowy nie spadł. Krótko mówiąc, zabezpieczyli się na wypadek właśnie wniosków do prokuratury i przez ostatnie 8 lat żaden polityk PiS-u nie miał żadnych zarzutów przez prokuraturę Ziobry i nie mógł być tym samym ukarany, bo taki wymiar sprawiedliwości sobie zafundowali. No ale ten czas się już kończy i przychodzi czas rozliczeń i czas właśnie prawa i sprawiedliwości.
Jak donoszą media, zarząd Orlenu zamówił teraz właśnie szkolenie, na którym prawnicy uczyli, jak bezpiecznie upadać w trakcie zatrzymania. Czy mają rację i spodziewa się pan w przyszłości zatrzymań?
Mam nadzieję, że część osób zostanie zatrzymana. Pan mówił tutaj o trzech komisjach bardzo ważnych, ale mamy jeszcze taki obszar jak chociażby pandemii, gdzie wydawano publiczne pieniądze no bez przetargów, bez zastanowienia ludziom, którzy wiadomo było od samego początku, że nie są w stanie zrealizować tych zamówień, jak chociażby te słynne respiratory. Przecież wtedy, kiedy byliśmy wszyscy w domach zamknięci, bo minister zdrowia zamykał parki, ulice, można było tylko wyjść do sklepu, to wtedy słynny handlarz bronią zapukał do drzwi Ministerstwa Zdrowia, został wpuszczony, przyszedł ze swoją umową i tego samego dnia wyszedł z kasą 160 milionów. Było wiadomo, że żadnych respiratorów nie przekaże. No i rozpłynął się, choć jeszcze wcześniej, jak się okazuje, robił interesy ze spółkami Skarbu Państwa, z Orlenem, z KGHM i tak dalej. Tak samo no, nie wypałem, skończyły się zakupy instruktora narciarstwa, jego żony i tak dalej. No, już nie mówiąc o budowie szpitali tymczasowych, jak na przykładzie Wrocławia, pod konkretnego biznesmena, gdzie w nowych halach wydanych za ogromne pieniądze nie było żadnego pacjenta, a ten człowiek dostanie je, ten biznesmen, za przysłowiową złotówkę.
Tych afer było naprawdę wiele, ale rozumiem, że zamierzają Państwo rozliczyć je wszystkie.
To chcielibyśmy, step by step, krok po kroku. Po pierwsze, mamy Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Mam przyjemność w niej zasiadać, zostanie ukonstytuowana w najbliższy wtorek i mam nadzieję, że po raz pierwszy od dłuższego czasu wpłyną wnioski, bo wniosek musi być podpisany przez 115 posłów, a następnie Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej decyduje o potwierdzeniu zarzutów bądź też nie i następnie jest głosowanie już faktycznie przez Sejm, w zależności od tego, kogo to dotyczy, albo 2/3 albo 3/5. Potrzeba głosów. Słyszę, że jest szansa, że ten wniosek w sprawie prezesa Narodowego Banku Polskiego się tam pojawi. A więc mamy Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, mamy komisje śledcze, ale proszę nie zapominać, że naszym celem jest zbudowanie niezależnej prokuratury w taki sposób, aby no, jednak instytucje w państwie, które są przewidziane do tego, żeby, krótko mówiąc, sprawdzać, czy ktoś złamał prawo, czy nie, a następnie kierować odpowiednie wnioski do sądów, no jednak zadziałały. No nie politycy jakby sejmowi są od przeprowadzania kontroli, składania wniosków do prokuratury. Mało tego, często prokuratura po naszych wnioskach z posłem Szczerbą umarzała i my musieliśmy no, pisać zażalenie na umorzenie, żeby sąd jeszcze raz rozpatrzył. Więc te czasy muszą się skończyć. Znaczy ludzie oczekują, że jak płacą podatki, to instytucje w państwie przewidziane do tego, aby faktycznie pilnować prawa i sprawiedliwości, będą działać, a nie będą przykrywką dla partii politycznej, która rządzi.
Jednak widzę pewną przeszkodę. Prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski, który był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry. W teorii nie do odwołania bez zgody prezydenta przez najbliższe 2 lata. Zbigniew Ziobro przekazał również najważniejsze obowiązki z prokuratora generalnego na prokuratora krajowego, czyli pana Barskiego. Czy to nie będzie stanowiło kluczowego problemu?
Na szczęście popełnili kilka błędów, wzmacniając prokuratora krajowego i przerzucając na niego część kompetencji. Nie chcę teraz się rozwodzić w tej sprawie, ale jeśli pan prokurator krajowy myśli, że będzie bezkarny albo też będzie miał taką władzę i będzie odwoływalny tylko przez prezydenta, to się myli. Co ciekawe, zapisano również w kompetencjach prokuratora krajowego, czyli tak zwanego przez PiS nieodwoływalnego, między innymi tak zwane kontrola operacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a więc krótko mówiąc tak zwane podsłuchy. My po to między innymi wygraliśmy te wybory, aby rozliczyć też sprawę Pegasusa, czyli tych tak zwanych podsłuchów wszystkich tych osób, które były nie na rękę obecnej władzy i które patrzyły obecnej władzy, jeszcze obecnej władzy pisowskiej na ręce. Oni ich podsłuchiwali niezgodnie z prawem, nielegalnie i muszą za to też odpowiedzieć. I między innymi po to właśnie chcieliśmy wygrać, żeby nigdy więcej żadni politycy nie podsłuchiwali innych tylko i wyłącznie dlatego, aby utrzymać władzę. Oni to robili, muszą za to odpowiedzieć. Natomiast na szczęście tutaj przy legislacji popełnili błąd, o czym będziemy niedługo mówić i to się długo nie utrzyma. Ale próby utrzymania prokuratury, jak widać, w rękach PiS-u były.
Czyli Państwa ekspertyzy mówią, że być może ta ustawa jest wadliwa i będzie można pominąć przy odwołaniu prokuratora krajowego prezydenta, ale czy to nie zapowiada wojny totalnej z prezydentem Dudą?
I to jest pytanie do samego prezydenta, czy on nie stanie się usamodzielnić i podejmować w końcu samemu decyzję, a nie wysłuchiwać tylko i słuchać, co mu Kaczyński z Nowogrodzkiej będzie mówił przez telefon. To jest pytanie do niego. Do tej pory on pokazywał, że nie jest samodzielnym politykiem. My z góry wiedzieliśmy, jak on postąpi w każdej sprawie i wiedzieliśmy, że zawsze będzie po stronie PiS. Nawet teraz, kiedy był na sali sejmowej i widział podczas głosowania na marszałka, że mamy większość zdecydowaną, dokładnie taką, jak opisywali podczas tak zwanych konsultacji z prezydentem. A on mimo to, widząc, że no, jakby sromotnie PiS przegrywa, pojechał do Pałacu Prezydenckiego i parę godzin później dał misję tworzenia rządu Morawieckiego. Dlaczego? Dlatego, że nie jest samodzielnym politykiem, dlatego, że słucha Kaczyńskiego. I pytanie jest oczywiście, co się będzie działo w najbliższych miesiącach z nim. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby przy takiej większości jednak zdecydowanej, gdzie dostaliśmy łącznie ponad 4 miliony więcej głosów, on za każdym razem wetował wszystko i w ten sposób, nie wiem, będzie chciał bronić tych ostatnich fatalnych 8 lat PiS-u. Nie wiem, mam nadzieję, że w którymś momencie zrozumie, że będzie musiał wystąpić albo wystąpi przeciwko Polakom po prostu, bo Polacy poszli tak licznie, to zaczęliśmy ten wywiad od tego, bo chcieli zmiany. Więc jeśli on nie będzie pozwalał na tą zmianę, to znaczy, że wystąpi przeciwko narodowi. Więc nie wiem, co zrobi, nie wiem, bo widziałem przez ostatnie lata i nie mam jakichś złudzeń wielkich, no ale może w końcu, jak Kaczyński już nie będzie u władzy, zrozumie, że pewien czas i pewna epoka się kończy. I tak jak zresztą powiedział Mastalerek po powrocie, Może czas na emeryturę Kaczyńskiego i może zmianę polityki tej części, bym powiedział, tego obozu prawicy. Nie wiem. My będziemy chcieli mimo wszystko robić wszystko, żeby jeśli nawet będzie wetował ustawy, szukać takiej większości, żeby to weto odrzucać. Mamy większość w Sejmie, mamy większość w Senacie. Zobaczymy. To jest wyzwanie dla nas, ale już mamy jakieś pierwsze sygnały od osób, które się dostały, a nie są w naszym tej koalicji partii demokratycznych, które mówią dość już Kaczyńskiemu. Zobaczymy, co to będzie. To czas pokaże. Może coraz więcej ludzi będzie w stanie jednak krytycznie spojrzeć, mówię, z tego obozu Kaczyńskiego na to, co się tam działo.
A jeżeli będzie jednak problem z odwołaniem pana Dariusza Barskiego, będzie wojna z prezydentem, to państwa plan B na przykład zakłada to, że przez najbliższe 2 lata komisje śledcze mogą być państwa główną bronią?
No, główną naszą bronią będą fakty w każdej sprawie. Będziemy ludzi informować o tym, co się działo i jak PiS ukradł tą Polskę, ale też będziemy chcieli pokazać, co my chcemy zrobić. Wiele rzeczy można regulować też rozporządzeniami, więc jeśli pan prezydent Duda zamierza wetować i taki ma zamiar, żeby żadnej ustawy nie podpisać, to chcę powiedzieć, że będziemy chcieli też w inny sposób rządzić i zarządzać krajem, jeśli będzie chciał torpedować każdą dobrą zmianę. Więc zobaczymy. Mamy kilka scenariuszy na to, żeby pokazać społeczeństwu, że zmiana jest możliwa, zmiana na lepsze. A jeśli chodzi o te rozliczenia, no to akurat tutaj wystarczy uchwała Sejmu. Tu nie potrzeba podpisu prezydenta, żeby powołać komisję śledczą i żeby rozliczyć przed opinią publiczną oczywiście. Te ostatnie 8 lat w wielu obszarach, można powiedzieć, gdzie prokuratura nie działała. No bo komisje śledcze się powołuje wtedy faktycznie, kiedy organy ścigania no nie działają, kiedy nie są w stanie wyjaśnić spraw. No a tych afer było tyle, że musimy tych komisji powołać wiele, żeby w wielu obszarach faktycznie pokazać, co się działo.
Co dzieje się teraz w spółkach Skarbu Państwa, w ministerstwach? Czy nazwałby pan teraz prezydenta Andrzeja Dudę patronem obecnego, ostatniego rozkradania przez władze PiS?
Tak można by było powiedzieć, że on akceptuje to wszystko i doskonale wie, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, tam też są jego ludzie. On tego nie robi tylko i wyłącznie dla PiS-u i dla Kaczyńskiego. Tam w wielu miejscach są jego ludzie, którzy wcześniej pracowali w kancelarii prezydenta, później odeszli do spółek Skarbu Państwa. W tych spółkach jest teraz pożar. Zastanawiają się, polityczny pożar oczywiście, oni zastanawiają się, jakie jeszcze tam umowy podpisać, jakie odprawy i liczą każdy tydzień. Wiemy, że duże roszady są i rotacje w spółkach Skarbu Państwa. No oni traktowali po prostu te spółki jak takie dojne krowy, bez hamulców, bez zastanowienia. Myślę, że ta spółka pod tytułem Ostrołęka chyba najlepiej świadczy o tym, że tu nie chodziło o wybudowanie elektrowni ostatniej węglowej w tej części Europy, tylko chodziło o to, żeby stworzyć spółki, żeby powołać rady nadzorcze, wymieniać tych prezesów, członków rad nadzorczych i po to, żeby wyrzucić błoto 2 miliardy złotych, a nawet nie błoto, tylko do kieszeni polityków PiS-u, bo tam w przypadku nie było, jeśli chodzi o to. Więc to jest taki przykład po prostu. To Orlen, to co się dzieje z Orlenem, to samo. Więc no to są takie ostatnie godziny, dni, kiedy oni robią wielki skok na kasę i stanowiska i po to przecież Andrzej Duda doskonale sobie zdaje sprawę, że im pozwala na to, ale pozwala też swoim ludziom i dlatego ręka rękę myje w tym PiS-ie.
Państwo zapowiadają nowe standardy, ale czy w ramach nich możliwe będzie również, aby na przykład, tak jak polityk PO Karpiński, objąć mandat europosła prosto z aresztu?
Ja mam za małą wiedzę w tej sprawie, co dokładnie się tam dzieje, bo słyszę, że nie ma zarzutów, kolejne miesiące aresztu, a zarzutów nie ma. No albo jest tak, że są bardzo mocne zarzuty i się stawia te zarzuty, albo jest tak, że się tylko o nich mówi, a się nie stawia i kogoś się zamyka do aresztu i przetrzymuje miesiącami. Nie chciałbym tutaj się wypowiadać do końca, bo nie znam tej sprawy. Ostatnio zresztą pan Karpiński się w tej sprawie wypowiadał. Ja po prostu stoję na stanowisku takim, że niezależnie od tego, kto ma jaką naprawdę legitymację partyjną, jeśli złamał prawo, to musi za to odpowiedzieć, ale No, jeśli złamał prawo, to muszą być na to dowody i trzeba te dowody przedstawić, tak, żeby opinia publiczna nie miała żadnych wątpliwości co do tego, czy ktoś jest winien, czy nie winien. Oczywiście sąd o tym decyduje ostatecznie, no ale nie można trzymać też w nieskończoność ludzi w aresztach tylko i wyłącznie dlatego, że jeden z prokuratorów chce, ale nie chce przedstawić zarzutów tej osoby. Więc dla mnie to jest niepojęte, co się dzieje, więc chciałbym, żeby w Polsce obowiązywało właśnie Prawo i Sprawiedliwość, a przede wszystkim członków PiS-u, którzy poczuli się w ogóle bezkarni w tym państwie.
A co sądzi pan o pomyśle, aby na przykład immunitet poselski funkcjonował jedynie w kwestii politycznych decyzji? Żeby po prostu ograniczyć ten immunitet.
A wie pan, można rozpocząć tę dyskusję i debatę. Wolałbym, żeby się tutaj nie, mniej politycy, a konstytucjonaliści, prawnicy, eksperci wypowiadali, przeanalizowali wszelkie możliwe scenariusze tego. Ja powiem panu uczciwie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek skorzystać z immunitetu. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry sposób dla kogokolwiek z polityków, żeby okazywać immunitet i się w jakikolwiek sposób bronić, bo doskonale wiemy, że każdy taki przykład to się źle kończy. Ale też w ostatnich 8 latach rządów PiS-u, gdzie była łapanka na ludzi, którzy na tą władzę kontrolowali, ten immunitet mógł być w jakiś sposób takim gwarantem przynajmniej, no, że nie są w stanie zatrzymać w każdej chwili, w każdym momencie z takim pozorem politycznym, bo wiemy doskonale, ja wiem, jak my po kontrolach z Michałem Szczerbą byliśmy też prowokowani przez obecne władze pisowskie do popełnienia przestępstwa. Na szczęście tego nie zrobiliśmy, ale byliśmy prowokowani, żeby gdzieś właśnie popełnić takie przestępstwo. Więc wie pan, jeśli chodzi o to, ja wolę, żeby się politycy nie wypowiadali. Niech się wypowiadają eksperci, prawnicy. Jestem gotowy oczywiście po takiej poważnej debacie. A wie pan, też, to jest też tak, że jeśli ktoś złamał prawo, to jeśli myśli, że ten immunitet go w jakikolwiek sposób ochroni, bo zauważyłem, że paru polityków PiS-u dostało nawet czołowe miejsca na listach i myślą, że jak
Myśli
ten
pan, że po
immunitet,
to?
to już jest wszystko. No, myślę, że tak. Takie podziękowanie z jednej strony za to, że byli lojalni i robili to, co władza chciała PiS-u, a z drugiej strony, bo jak jest immunitet, to może będzie ciężej postawić przed wymiarem sprawiedliwości, ale nic bardziej mylnego. No, jest komisja, jest Sejm, który decyduje w tej sprawie. I przecież w przeszłości też były takie przypadki, gdzie pamiętam przypadek między innymi chyba Andrzeja Pęczaka, między innymi, gdzie osoby, posłowie, parlamentarzyści z tej samej opcji podjęli decyzję o zdjęciu immunitetu i został zatrzymany po wyjściu z Sejmu. Więc były takie czasy, że prawo obejmowało wszystkich, również tych, którzy rządzą. No ale w ostatnie 8 lat ja ze zdumieniem, naprawdę, po tych wszystkich aferach od Ostrołęki, przez aferę kopertową, Pegasus, NCBR, afery pandemiczne, ze zdumieniem naprawdę, a zawiadamialiśmy wielokrotnie, patrzę, że po prostu nikt za nic w tym kraju nie odpowiada. I to poczucie bezkarności się rozlało na wszystkich członków PiS-u. No i ten, można powiedzieć, ten poziom bezkarności i takiego złodziejstwa był widoczny na każdym szczeblu, no bo ci na dole politycy partii rządzącej myśleli, że jak ci na górze mogą, to oni też na dole mogą. I tak w nieskończoność.
Najnowsza
Więc
afera PiS-u
no, czasem
dotyczy tego,
skończyć.
że agent Tomek wrócił. Mówi, że kazano mu przekazywać ściśle tajne dokumenty po to, aby niszczyć politycznych przeciwników, aby przekazywać dziennikarzom powiązanym z PiS dokumenty, aby niszczyć tych politycznych przeciwników. Czy uważa pan, że jego zeznania mogą być wiarygodne?
Wszystkie te zeznania powinny być sprawdzone dogłębnie przez organy ścigania, bo mają takie możliwości, żeby to sprawdzić, bo część tych dokumentów, o których on mówi, to są tajne dokumenty, więc to wszystko mają prawo sprawdzić. Ale niewątpliwie działał w instytucji o nazwie CBA, która została powołana przez PiS, która miała zwalczać antykorupcję, a tak de facto zwalczała politycznych przeciwników. I wtedy, kiedy byli w latach 2005-2007 po raz pierwszy przy władzy. Zresztą przez to, co robili, chcę powiedzieć, doszło do wcześniejszych wyborów, ale też Wąsik i Kamiński zostali skazani. Gdyby nie prezydent Duda, ich kolega i ułaskawienie, to oni by nie pełnili tych funkcji.
A czy wyobraża pan sobie sytuację, że prezydent Duda drugi raz poprosi o ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego?
Nie, nie, drugi raz już nie może. A po drugie, pan prezydent ma już tylko kilkanaście miesięcy mu zostało, więc ja to tylko się dziwię, jak patrzę na Kamińskiego i Wąsika, że mając kilka zarzutów już na karku, oni się prosili i proszą o kolejne. Biorąc pod uwagę chociażby słynną aferę pegazusową, czyli podsłuchową, słynny Pegazus, gdzie nielegalnie podsłuchiwali i już wiadomo z nazwiska kogo, kiedy. I oni się pod tym podpisywali i to mnie bardzo dziwi, że jakby oni w ogóle jakby nie czują takiego no jednak jakiejś odpowiedzialności za to wszystko i nie czują, że jednak za to będą musieli odpowiedzieć. Być może myśleli, że już tym razem do końca życia będą rządzić, bo takim Kaczyński mówił, że będzie jak na Węgrzech, że już nigdy nie odbierzemy władzy. No, jeśli tak myśleli, to się mylili, będą musieli odpowiedzieć za te poprzednie i za to, co teraz robili, więc no nie wróżę im sukcesu.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego weekendu, dziękuję serdecznie, do widzenia.
Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.